Witamy serdecznie po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Temat dzisiejszej audycji nie jest przypadkowy. Wykorzystuję datę, którą mamy. Jesteśmy świeżo po rozpoczęciu roku szkolnego. Jesteśmy, oczywiście mówię tutaj w przenośni, ponieważ mnie ten temat już jeszcze nie dotyczy, ale mój dzisiejszy gość jak najbardziej jest zaznajomiony z tematem i także dla niego początek września oznacza początek pracy na pełnych obrotach. Moim dzisiejszym gościem jest pani Edyta Borowicz-Czuchryta, nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej w Szczekarkowie, a także nauczycielka w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Witam serdecznie.
Witam Państwa bardzo mocno serdecznie.
W trakcie naszej rozmowy telefonicznej, podczas której ustalałyśmy szczegóły dzisiejszej rozmowy, padło pytanie ze strony pani Edyty, czy przyznam się do tego, dlaczego akurat postanowiłam zaprosić panią Edytę? Oczywiście zrobię to z ogromną przyjemnością, ponieważ myśląc o dzisiejszym temacie, który zaraz doprecyzuję i zdradzę, pani Edyta przyszła mi do głowy jako pierwsza w kolejności, ponieważ wykorzystując to, że rozpoczyna się rok szkolny, kolejny rok szkolny, niestety kolejny rok szkolny w widmie pandemii, która wywróciła nasze spojrzenie na system edukacji, ale też uwypukliła jeszcze bardziej niedociągnięcia, nieścisłości. I stała się bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli i dla rodziców. Pomyślałam, że to jest bardzo dobry temat, żeby zastanowić się nad tym, czy szkoła, mówiąc trochę złowieszczo i kolokwialnie, niszczy potencjał uczniów. Pani Edyta, jest to nauczycielka, która zdecydowanie nie dokłada swojej cegiełki do tego, a wręcz przeciwnie, bardzo troszczy się o swoich uczniów i jest nauczycielem z powołania, z pasji, nauczycielem, który potrafi wydobyć ze swoich podopiecznych to, co najlepsze i sprawić, że ten czas nauki, czas edukacji jest czasem, który daje nadzieję i wiarę we własne możliwości. Bardzo dużo słodkich słów, ale mówię to przede wszystkim z autopsji, ponieważ pani Edyta była moją wychowawczynią w czasach młodzieńczych i bardzo dobrze wspominam ten czas. To może ja tutaj zrobiłam taki dosyć entuzjastyczny wstęp, opis, ale przez ten czas minęło bardzo wiele lat, odkąd byłam pani wychowanką. Przez ten czas też dużo się zmieniło. Pani też zdobyła kolejne kompetencje i przyznam szczerze, że patrząc na to, przeglądając się gdzieś już tak z zewnątrz temu, co pani robi, sama już straciłam trochę rachubę, co wydarzyło się przez tych kilkanaście lat. Jak wygląda pani przygoda z nauczaniem?
Przygoda trwa cały czas, chociaż muszę przyznać, że nauczycielem zostałam na chwilę. To miał być rok, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych. I tak, proszę Państwa, to była chwila, ale ja w tym momencie powiem chwilotrwaj. Chwilotrwaj okazała się być to najpiękniejsza chwila, kiedy weszłam do szkolnej klasy i później spotkałam każdego roku takich uczniów jak Iwonka i wielu innych uczniów, którzy sprawiali, że odkrywałam swoją pasję, rozwijałam się i obecnie to, co najważniejsze, bo Iwonka tu wspomina, że tyle rzeczy, ja też czasami nie do końca chyba nadążam za tym wszystkim, co się dzieje, ale to, co jest dla mnie teraz najważniejsze i wyzwanie dla każdego nauczyciela, żeby być kimś inspirującym dla swoich uczniów. Każdego dnia budzę się i pierwsza moja myśl to jest taka, co zrobić w dniu dzisiejszym przed spotkaniem z uczniami, kolejnym wyzwaniem, żeby być jeszcze bardziej inspirującym dla uczniów. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dzięki temu uczniom chce się chcieć. Od uczniów wtedy można wymagać jeszcze więcej.
To ja tutaj jeszcze dodam, że pani Edyta może się pochwalić tytułami, wyróżnieniami, na przykład w plebiscycie Nauczyciel Roku, albo chociaż tym, że gra razem ze swoimi uczniami w Minecrafta. To jest bardzo duża dla mnie zagadka. O co chodzi z tym Minecraftem?
Kilka lat temu nawiązałam swoją współpracę również jako nauczyciel, jako edukator z Microsoftem. Mhm. Poznawałam fantastycznych ludzi i okazało się, że jako nauczyciel języka angielskiego nie muszę tylko nauczać języka angielskiego, ale mam mnóstwo narzędzi do wykorzystania przy współpracy z uczniem, które będą ułatwiać naukę. Bardzo ważna rzecz, którą teraz powiem. My obecnie pracujemy z uczniami, którzy... Mówi się, niektórzy używają takiego wyrażenia, pokolenie Gen Z, prawda? Cyfrowi tubylcy, realizowaliśmy też takie projekty, ale na pewno to są uczniowie, którzy wychowywali się już na najnowszych technologiach. Dziecko, które ma 3-latka, ono jeszcze dobrze nie potrafi powiedzieć mama, tata, skleić zdania poprawnego, ale już wie, jak wziąć telefon, tablet, włączyć sobie samemu gierkę i grać na tych najnowszych technologiach. I my musimy wychodzić naprzeciw. My musimy wykorzystywać te najnowsze technologie, żeby ułatwiać uczniom, prawda, zdobywanie tej wiedzy. Nie książka już, nie zeszyt. Musi być wsparcie najnowszych technologii. To szkoła ma pokazywać uczniom, w jaki sposób wykorzystywać te najnowsze technologie i że to nie tylko Facebook, Instagram czy TikTok, które też wykorzystujemy oczywiście w edukacji i nie będę negowała wykorzystania takich narzędzi, ale to jest szereg narzędzi do wykorzystania i w jaki sposób można je wykorzystywać do rozwoju, do nauki, to jest też jedno z wyzwań i zadań, jakie stoją przed współczesną szkołą. Zapytałaś o Minecrafta. Jako ekspert Microsoftu z zamiłowania, całkowicie z zamiłowania, od kilku lat jestem ekspertem Microsoftu, nawiązałam współpracę z nauczycielami z całego świata. I oni tak dobrze, przyznaję szczerze, ja o Minecrafcie nie myślałam w pozytywnych kategoriach. Wszystko, co słyszałam od rodziców i z otoczenia, to że Minecraft nie jest niczym dobrym. I takie miałam przekonanie. Nagle okazuje się, że Minecraft jest edukacyjny, że można go wykorzystywać do nauki, do integracji, do budowania relacji. Wiem, dziwnie to brzmi, ale uwierzcie mi Państwo, naprawdę to tak działa. W związku z czym udało mi się zrobić kilka szkoleń i kursów i zostałam certyfikowanym trenerem z Minecrafta, czysto na początku teoretycznym. Ale to tak zainspirowało moich uczniów, że oni zaproponowali w szkole w Szczekarkowie, żebyśmy zrobili nocowanie z Minecraftem. Ja byłam przerażona. Przyznałam im się, że praktycznie to może nie bardzo. My panią nauczymy. I zobaczcie państwo, jak to fantastycznie działa. Odważyłam się. Spotkaliśmy się na całą noc z Minecraftem w szkole. Siedzieliśmy w jednej sali przy komputerach i mieliśmy jedno wspólne wyzwanie. Spotkaliśmy się na polu Minecrafta i naszym zadaniem od godziny 20 do 6 rano było wybudowanie szkoły w Szczekarkowie na polu Minecrafta. Powiem tak, ja do tej pory mam gęsią skórkę, jak o tym wspominam, bo to była niesamowita integracja. Spotkać się, od tamtej pory wiele razy spotykam się z kolejnymi klasami na polu Minecrafta. Pandemia w niczym nie przeszkadza, wręcz jak najbardziej wskazane do budowania tych relacji, do spotkania się, bo na polu Minecrafta można spotkać się zawsze i z każdym. I to są niesamowite spotkania. Dlaczego? W momencie, kiedy budujemy, to budujemy. Jest praca, jest cel, jest wyzwanie i my chcemy osiągnąć ten cel. Ale proszę Państwa, w międzyczasie są rozmowy, żartujemy sobie, śmiejemy się, robimy sobie przerwy na przekąskę, mogliśmy podziwiać przez teleskop gwiazdy, bo było piękne niebo. To są takie rzeczy, których ja sobie sama lepiej bym nie zaplanowała. Naprawdę, w takich sytuacjach wierzę, że rzućmy, nie możemy narzekać, że ta dzisiejsza młodzież i tak od lat ta dzisiejsza młodzież. Nie, proszę Państwa, jeżeli my stawiamy przed młodzieżą wyzwania, to po prostu bądźmy z nimi, spotkajmy się z nimi na tym polu Minecrafta i słuchajmy ich, uczmy się siebie nawzajem. Ja na chwilę obecną potrafię budować, potrafię tworzyć fantastyczne rzeczy na tym polu Minecrafta. Jestem nadwornym fotografem na polu Minecrafta. To są rzeczy niesamowite, a przy okazji naprawdę bardzo budują relacje z dziećmi i z młodzieżą. A przy okazji pomagają być kimś inspirującym dla swoich uczniów.
Ktoś by powiedział, że no dobrze, ale w dalszym ciągu jest to jakaś gra internetowa na jakiejś platformie online i gdzie tutaj miejsce na przekazywanie tej wiedzy, która powinna być jednak sensem edukowania i pracy w szkole. Ale do tej kwestii za chwilę wrócimy. To trochę takie zaczepne pytanie, żeby wywołać jeszcze więcej refleksji. Na razie chciałabym się jeszcze skupić na tym, czym się pani zajmuje. Troszeczkę czuję, że przeskoczyłam też pewien etap, bo zaczęłyśmy od rozmowy na temat tego, że praca w szkole miała być tylko tymczasowo, a przerodziła się w coś tak... Przerodziła się w życiową pasję, bo chyba tak mogę to nazwać, że rola nauczyciela i praca nauczyciela to jest dla pani pasja. Myślę, że gdyby było inaczej, to nie rozmawiałybyśmy teraz dzisiaj, nie spotykałybyśmy się po latach w takiej formie. Jedno pytanie jeszcze, czy nie tylko jedno, ale teraz szczególnie jedno pytanie nasuwa mi się jeszcze na myśl, takie, które myślę, że też uzupełni obraz. Jakie były takie najbardziej przełomowe dla pani wydarzenia na tej ścieżce nauczyciela, na tej ścieżce zawodowej? Co pani jeszcze robi takiego, co niektórym nauczycielom nie przyszłoby do głowy, albo nawet nie zdają sobie sprawy, że takie narzędzia istnieją i takie możliwości przed nimi są, albo może brakuje im chęci do tego, żeby podjąć konkretne wyzwania i konkretny sposób na rozwój swoich kompetencji zawodowych, czy na poszerzanie kontaktów, między innymi międzynarodowych kontaktów, bo nad takimi też pani pracuje. I tutaj już oddaję pani głos, żeby wytłumaczyć, czym to wszystko jest, czym pani się zajmuje na tym polu. Skomplikowane, bardzo złożone pytanie, przepraszam, ale myślę, że sobie pani z tym poradzi.
Wspomniałaś o chęciach innych nauczycieli. Ja myślę, że nie nazywałabym tego w ten sposób. Myślę, że jest jeszcze bardzo duże pole do działania w informacji, w przekazywaniu informacji, ponieważ na bieżąco od kilku lat jestem związana z programem eTwinning. eTwinning jest to współpraca szkół międzynarodowa z krajów europejskich i krajów partnerskich. Jest to realizacja projektów i to jest bardzo ważne. Realizacja projektów między uczniami, współpraca. Współpraca jest tutaj kluczowym słowem. Kilka szkół z różnych krajów nawiązuje współpracę. Mamy wspólny pomysł, ideę, zadania, wspólny cel do osiągnięcia i poprzez liczne kontakty między nauczycielami, kontakty między uczniami, spotkania online z rówieśnikami, my realizujemy projekt. W ten sposób budzą się nowe przyjaźnie, nowe znajomości, nowe pomysły na kolejne projekty, ponieważ każdy kolejny projekt jest jak woda na młyn. I nawet jeżeli się kończy, to już jest chęć rozmowy i co dalej, i jaki będzie kolejny projekt. I ja przy okazji jestem również trenerem warsztatów komputerowych dla nauczycieli w województwie lubelskim i prowadzę liczne szkolenia z programu eTwinning i wykorzystanie najnowszych technologii, uwaga, w projekcie, wykorzystanie w projekcie i w edukacji. I to jest bardzo ważne, bo bardzo wielu nauczycieli przed pandemią miało okazję uczestniczyć w takich warsztatach i wtedy zarażali się tą chęcią wykorzystywania tych najnowszych technologii i ci wszyscy nauczyciele w czasie pandemii mieli o wiele bardziej ułatwione funkcjonowanie w edukacji online, w zamknięciu, niż ci nauczyciele, którzy nie mieli takiej możliwości, którzy byli zdani sami na siebie, którzy nie byli tak zintegrowani z najnowszymi technologiami. Dlatego tutaj program eTwinning robi naprawdę super, ekstra, fantastyczną daje super, ekstra, fantastyczne możliwości rozwoju zawodowego dla nauczycieli, współpracy i nawiązywania, budowania bazy kontaktów międzynarodowych, które później trwają latami.
A jak to się stało, że trafiła Pani na eTwinning i też na te inne nieszablonowe i nietypowe rzeczy, którymi się Pani zajmuje jako nauczyciel? Skąd to się bierze?
To było w tym czasie, kiedy razem byłyśmy w gimnazjum i dawne dzieje. Złożyłam wtedy wniosek o szkolenie, ponieważ te programy europejskie dają bardzo dużo możliwości. Złożyłam wniosek o udział w seminarium kontaktowym, żeby nawiązać, taką dostałam dyspozycję od dyrekcji, żeby nawiązać współpracę z grupami międzynarodowymi i przygotować projekt ówcześnie Common Newsa na wymianę międzynarodową. Spotkaliśmy się na Majorce. Było ponad 100 nauczycieli z całej Europy. To było tak niesamowite doświadczenie. Wiele lat temu to było coś niesamowitego dla nauczyciela, który znalazł się w takim miejscu. I był wtedy nauczyciel z Belgii, Aleksander, do tej pory pamiętam. I on mówi do mnie, byliśmy akurat w tej samej grupie partnerskiej, którą sobie tam nawiązaliśmy. I on mówi do mnie, Edyta, w oczekiwaniu na wyniki projektu zrealizujmy projekt eTwinning. Słuchajcie Państwo, to tak egzotycznie dla mnie zabrzmiało, projekt Twinning, nie wiedziałam co to jest, ja od razu byłam na tak i może to dobrze, bo jak się później okazało, to było coś takie skomplikowane, ale skoro ja już się zadeklarowałam, to ja zaczęłam wchodzić w ten eTwinning, pomógł mi założyć konto na eTwinningu, przygotowaliśmy wspólnie projekt i to się tak zaczęło i do tej pory realizuję projekty, mam kilkadziesiąt projektów zrealizowanych, niektóre z nich ocenione krajową odznaką jakości, niektóre europejską odznaką jakości, niektóre wyróżnione. Ale proszę Państwa, nie byłoby tych projektów, gdyby nie młodzież, gdyby nie uczniowie, którzy chcą ze mną współpracować. I teraz powiem coś bardzo ważnego po raz pierwszy i coś, co powtarzam bardzo często przy okazji każdego spotkania i pytanie, jakie pada, nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie. To oni zawsze byli, są i będą moją motywacją.
To są bardzo ważne słowa i miło mi się też o tym słucha, wiedząc, że sama byłam kiedyś taką pani motywacją. Schlebia mi to, ale dobrze, żarty na bok, ponieważ myślę, że tutaj mogę wrócić do pytania, które zadałam na początku, ale później zasypałam panią jeszcze kolejnymi innymi pytaniami i trochę te moje pytania stały się bardziej wyzwaniem niż możliwością odpowiedzi. Czyli zakładam, że jednym z takich przełomowych wydarzeń może być właśnie to spotkanie, o którym Pani mówi. Pierwsze spotkanie z tak dużą liczbą nauczycieli z zagranicy i poznanie tego konkretnego nauczyciela, który pokazał Pani platformę eTwinning. Co jeszcze mogłaby Pani zaliczyć do takich przełomowych wydarzeń, momentów na swojej ścieżce zawodowej?
Jednym z takich bardzo ważnych dla mnie wydarzeń to był czas znowu naszej współpracy. To były, proszę Państwa, Iwonka jest z klasy super ekstra fantastycznej. To był niesamowity rocznik młodzieży, która dała mi taką siłę napędu, że ja do dziś edukacyjnie jestem nad ziemią. I niech to tak trwa. Natomiast ważnym wydarzeniem było to, co zrobiliście na zakończenie trzeciej klasy. To był wasz pomysł. To wy zgłosiliście mnie do konkursu Nauczyciel Roku. I to nie chodzi, proszę państwa, o to, co później się dzieje. Dzięki wam zostałam finalistką tego konkursu. I dla mnie, proszę państwa, takie wydarzenia są drogowskazami, że działania, które podejmuję z młodzieżą, są tymi właściwymi. I ja tak chcę traktować takie rzeczy i za to będę wam bardzo wdzięczna, ponieważ w czasie uroczystości na Zamku Królewskim, kiedy spotyka się, jest finał tego konkursu, spotyka się super, ekstra fantastycznych ludzi, edukatorów, którzy robią takie rzeczy, że człowiek przy nich to czuje się taki mały i chce się więcej i poznaje się ludzi, od których później czerpie się inspiracje, pomysły, nawiązuje się nowe znajomości z edukatorami, z którymi do tej pory współpracuje i oni dają siłę sprawczą i powiem więcej, dzięki takim wydarzeniom, dzięki wam, lata minęły i zostałam zaproszona do grupy Super Belfrów. Należę teraz do tej grupy i jest to grupa nauczycieli w Polsce, bardzo pozytywnych entuzjastów edukacji, dzięki którym jest szansa, że edukacja będzie rozwijała się dalej w tym jak najbardziej pozytywnym kierunku i nic tego nie zatrzyma. I za to jestem wdzięczna tobie i wam wszystkim i wszystkim uczniom, którzy dają nam taką informację zwrotną. Bo tak wcześniej pytałaś o tego nauczyciela roku, o te konkursy. Każdy taki moment, kiedy tak samo jak ostatnio byłam zgłoszona do plebiscytu lubelskiego osobowość roku w kategorii nauka. Takie rzeczy zawsze dla mnie będą tymi drogowskazami, że działania, które podejmuję, są tymi pozytywnymi i warto dalej to kontynuować.
Powiedziała pani o tym, że są nauczyciele, inni także, którzy mają pomysł na to, jak edukację w Polsce rozwijać, żeby ta edukacja przynosiła jak największe korzyści, zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli, i żeby nie tracić tego potencjału uczniów. O tym jeszcze będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Najpierw chciałabym jeszcze tylko skupić się na tym, co odciska obecnie największe piętno na edukacji, czyli na trwającej pandemii koronawirusa. Ale na ten temat porozmawiamy za chwilę.